To jest podcast Nie Tylko Pytania. Rozmowy o nauce i sztuce. Bardzo mi pomoże, jeśli zaobserwujesz i ocenisz ten podcast. Wszystkim patronom z Patronite jestem ogromnie wdzięczny, bo to dzięki Wam mogę się rozwijać. Miłego słuchania. Cześć, bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Dzisiaj naszym gościem jest psycholog Jonasz Najda, psycholog sportu. Cześć.
Cześć, witam serdecznie.
Na początek pytanie, którego absolutnie się nie spodziewasz, czyli co to jest psychologia sportu?
To jest bardzo dobre pytanie, odpowiem mam nadzieję jak psycholog.
To zależy, tak? Ja już wiem, ja już was znam, już dużo psychologów miałem, wy zawsze odpowiadacie, to zależy.
Tak, widziałem i słyszałem, że dużo tutaj takich gości miałeś. Znaczy, można powiedzieć, że psychologia sportu jest bardzo interdyscyplinarna. Korzysta oczywiście z psychologii, która sama w sobie jest nauką, bo ma swoje narzędzia badawcze. Natomiast no, korzysta też z wielu różnych innych źródeł czy innych pomocy naukowych. Można powiedzieć w taki prosty sposób, ja lubię to zdanie, że psychologia sportu jest to taka forma pracy ze sportowcem, która ma wyzwolić jego potencjał i przez to jakby poprawić mu, no jeżeli mówimy o sporcie, tak, no to na ogół w sporcie sukces mierzymy poprzez te wyniki sportowe, natomiast to zależy jaki kto rodzaj sportu uprawia. Tutaj akurat odniosłem się do profesjonalnego sportu, natomiast jest cała idea sportu pozytywnego, dużo osób uprawia sport po to, żeby dbać o swoje ciało, dbać o swój rozwój duchowy, żeby w ten sposób odpoczywać, żeby jakoś spędzać wolny czas, więc tu zależy od tego, jaki cel ma dany sportowiec. Tak, wiadomo, że sportowiec profesjonalny, jego celem jest dążenie do mistrzostwa sportowego, tak, czyli osiągnięcia tam jak największych sukcesów. Natomiast sportowiec, który uprawia sport amatorsko, może mieć inne cele, tak, na przykład zwiększyć liczbę treningów, tak. Teraz rozmawiamy, jest styczeń, czyli początek nowego roku. Dużo osób myśli, przygotowuje sobie różne postanowienia noworoczne. Znaczna większość się z tych postanowień śmieje, tak, włącznie ze mną. O trochę się wszyscy tych postanowień obawiamy. Natomiast możemy sobie założyć, że osoba, która uprawia sport rekreacyjnie, może mieć taki cel z nowym rokiem, żeby na przykład zwiększyć ilość treningów. Albo, że tyle razy już trenowała w roku zakończonym 23 i chciałaby na przykład spróbować swoich sił w jakimś starcie, w rywalizacji sportowej. I wtedy, gdyby ktoś taki miał pracować z psychologiem sportu, to na najpewniej zaczęliby od ustalenia celu, tak? Jak też można powiedzieć w psychoterapii, tak? Ten cel jest zawsze gdzieś tam się przewija i odgrywa ważną rolę. I tutaj na przykład może być celem zwiększenie ilości treningów albo właśnie próba tej rywalizacji sportowej, tak? Więc wszystko jakby co pomoże sportowcowi, sportowcy, osobie uprawiającej sport, wszystko to, co pomoże jej osiągnąć czy dążenie do swojego celu, możemy wrzucić do worka, który podpiszemy albo wyhaftujemy na nim napis psychologia sportu.
Poruszyłeś ten temat postanowień noworocznych, to tak już nawet nie konkretnie w tym kontekście takiego nowego roku, ale ciekawi mnie, jak to z punktu widzenia psychologa wygląda, ten taki proces podejmowania decyzji. Zabieram się za sport, jadę do tam Decathlonu czy innego sklepu, zaczynam od kupienia sprzętu i teraz mam bardzo dziki, szalony pomysł, że będę bardzo dużo trenował i potem zazwyczaj gdzieś tam ta energia się szybko wytraca. Jak to z tą motywacją jest? Czy to da się tak w ogóle zrobić, żeby najpierw zacząć od postanowienia, a potem trenować, czy to jakoś trzeba w inny sposób rozegrać?
To jest również dobre pytanie. Prawda jest taka, że jeżeli coś działa, to nie jest głupie, więc oczywiście motywacja jest bardzo ważnym czynnikiem, nie tylko w sporcie, ale jakby w całym naszym życiu, w życiu zawodowym, w życiu prywatnym. Wielu trenerów sportowych mówi, że jak głowa chce, to ciało też będzie mogło, tak? Biorąc pod uwagę oczywiście, jeżeli sportowiec jest zdrowy i w miarę jakby w takim wieku, kiedy to ciało jest bardzo sprawne, można jakby dużo jeszcze pracować i osiągnąć fizycznie. Natomiast zgubiłem wątek, ale zaraz go sobie przypomnę. Aha, jeśli chodzi o te sposoby motywowania się. pojechanie do Decathlonu i kupienie sobie dużo sprzętu, fajnej torby, koszulki z ładnym logo, czy fajnych butów do uprawiania sportu, z jednej strony może wydawać się głupie i może ktoś powiedzieć, o, dużo sprzętu, zero talentu, tak? Natomiast jeżeli w ten sposób możemy oszukać nasze ludzkie lenistwo, tak? Czyli wstaję rano i myślę sobie, och, dzisiaj jednak nie pójdę na tę siłownię, a potem myślę sobie, no ale mam takie fajne buty, no przecież szkoda, żeby się zmarnowały, tak? I dzięki temu pójdę na tą siłownię, no to nie jest głupie, bo to działa, tak? Więc jeżeli mamy siebie nagrodzić poprzez kupienie jakiejś fajnej rzeczy w tym Decathlonie czy w jakimś innym sklepie sportowym, to jak najbardziej można takie rzeczy stosować.
No bo ja sobie to myślę o case'ie, na przykład ja, przykład mój własny. Bardzo dużo jeżdżę rowerem. Jak jest wiosna, lato, taka ciepła jesień, no to sobie jeżdżę rowerem bardzo dużo. I zawsze sobie postanawiam w tych ciepłych miesiącach, no że jest tak świetnie i tak to kocham, że jak będzie zimno, to dalej będę jeździł. No a potem się robi zimno i już mi się nie chce. I jak próbuję, no to w takich zwykłych ubraniach, no to się pocę, jest mi na zmianę za gorąco i za zimno. I któregoś roku pojechałem sobie do sklepu, nakupowałem ubrań termicznych, w których jest super wygodnie i po prostu do zera stopni mogę jechać i się czuć w pełni komfortowo. No i tak nie jeżdżę, bo potem jest zimno, patrzę za okno jakoś tak zimno i stwierdzam, a to może jednak ktoś innego porobię. I wiesz, że ta taka motywacja, nie umiem tego ubrać w słowa. Ja mam wrażenie, że czasami jest... Dobra, zacznę od nowa to pytanie. Bo ja mam taką czasami myśl, że bardzo często tak myślimy, że najpierw powstaje u nas motywacja, a potem działamy. A ja zauważyłem bardzo często ze swojego doświadczenia, że czasami jest tak, że najpierw działam, a potem powstaje ta motywacja. Czyli na przykład, nie wiem, nie chce mi się sprzątać mieszkania. No to myślę sobie, dobra, jak mi się zachce, to posprzątam. I mi się nie chce i nie sprzątam. Ale zacząłem robić coś takiego, że ustałem sobie, będę sprzątał przez 3 minuty. I jak zaczynam sprzątać przez 3 minuty, to nagle zaczynam się w to wkręcać i te 3 minuty się bardzo często zamieniają na tam półtorej godziny. Jak w sobie w ogóle wzbudzić taką motywację do sportu, żeby ona była trwała?
No, na to może składać się szereg różnych czynników. Wielokrotny mistrz olimpijski, pływacki Michael Phelps, zapytany, co pan robi, gdy panu nie chce, gdy pan nie ma ochoty na trening? To on powiedział, zmieniam nastawienie. Czyli też można powiedzieć, że stosuje takie strategie samooszukiwania się. Musimy tutaj rozróżnić sport wyczynowy od sportu rekreacyjnego. Sport wyczynowy to jest sport, w którym jakby cel sportowca jest z góry określony jako to dążenie do mistrzostwa sportowego, tak? Czyli na przykład do zdobycia medalu na Igrzyskach Olimpijskich. A sport rekreacyjny może mieć inne cele, tak? Poprawę dobrostanu, dbanie o nasze ciało, sposób, może to też być sposób na spędzanie wolnego czasu. I jeden też z takich trenerów, z którym miałem przyjemność pracować, bardzo często mówił, że o, jeżeli chcecie przyjeżdżać na treningi, to znaczy, że trenujecie rekreacyjnie. No i tu jest w tym zdaniu dużo prawdy, tak? Sportowiec, który uprawia sport wyczynowo, trenuje bardzo często 2 razy dziennie, jego codziennością są ciężkie zakwasy, czyli dokładnie mówiąc bóle opóźnione, bóle także stawów i tak dalej. I bardzo często on musi przełamywać się, żeby na ten trening pójść. Oczywiście jest w tym satysfakcja, to nie jest tak, że jest jakaś udręka, tak? Jest satysfakcja z tego, że się poszło na trening, jest satysfakcja z tego, że się pracuje nad osiągnięciem swoich celów. Natomiast można powiedzieć, że jest to pewien rodzaj pracy. W sporcie idea sportu pozytywnego, czy tego szeroko pojętego sportu rekreacyjnego jest troszeczkę inna. Jest taka, że sport ma nam sprawiać przyjemność. Tak? I pytanie, co jest tą przyjemnością? Czy przyjemnością jest to na przykład, że będę miał wymarzoną sylwetkę? Czy przyjemnością jest to, że na przykład będę miał super motorykę albo będę bardzo dobrze rozciągnięty? Czy po prostu przyjemnością jest to, że będę realizował swoje cele? Czyli na przykład pobiję mój rekord ilości przejechanych kilometrów na rowerze w jakiejś aplikacji, która mi te dystanse mierzy. Więc jakby skupiając się na motywacji i pracując czy indywidualnie z jakimś sportowcem, czy konkretnie z kilkoma sportowcami, jeżeli to jest na przykład sport drużynowy, prawda, czyli z drużyną, musimy się zorientować, też trochę tak jak przy pracy psychoterapeutycznej, co dana osoba, co dany sportowiec chce, co dana drużyna chce, jakie chce osiągnąć cele oraz co stoi na przeszkodzie, tak? Bo tutaj mówimy, jak wyzwolić tą motywację, czyli na przykład mam super fajne, miękkie, ciepłe łóżko i nie chcę z niego wychodzić, tak? No to może co, kupię sobie twarde, niewygodne łóżko? No to nie do końca może to się sprawdzić, ale też niekoniecznie. Badania pokazują, że wzmocnienia pozytywne, czyli nagrody, prawda, działają lepiej niż wzmocnienia negatywne, czyli takie, można powiedzieć, kary czy konsekwencje, tak? Więc zmienianie łóżka na twarde może nie być dobrym rozwiązaniem, chociaż podobno lepiej i zdrowiej śpi się na twardej powierzchni.
Tak sobie myślę o tych celach w zawodowym sporcie, że uprawianie zawodowego sportu może być bardzo trudne emocjonalnie, bo masz jakieś cele. Pewnie twoim celem ostatecznym przepraszam bardzo. Jest złoty medal na olimpiadzie, albo mistrzostwo Polski, albo zakwalifikowanie się do mistrzostw Europy. A to tak naprawdę bardzo niewielka część tych sportowców może zrobić. Choćbyś nie wiem jak trenował, no to często tych celów i tak nie osiągniesz. I no pamiętam, że dawno temu czytałem, więc nie pamiętam szczegółów, o szkoleniu młodych piłkarzy, tych dzieci, że to jest w dużym stopniu trochę skazywanie ich na cierpienie i rozczarowanie, no bo takich Messi to mało wyjdzie z tego. Mhm. I wiele z tych osób albo skończy w jakichś bardzo słabych drużynach, w słabych państwach, albo w ogóle nie odniesie sukcesu, a w tym czasie tego sportowego rozwoju nie robią innych rzeczy. Czy jest też takie zjawisko, że ci sportowcy potem się czują bardzo rozczarowani i zawiedzeni, no nie wiem, może w jakieś depresje wręcz wpadają, kiedy się tych celów nie uda z kolei osiągnąć?
No, codzienność profesjonalnego sportowca jest bardzo trudna, tak? Media, czy social media, czy w ogóle życie publiczne pokazuje nam te sukcesy, tak? Więc bardzo często widząc sukces Igi Świątek, Małysza, Otyli Jędrzejczak, tak? Czy choćby Roberta Lewandowskiego, ja akurat bardziej robię w sportach indywidualnych, dlatego najpierw wymieniam tamtych sportowców, widzimy po prostu ten czubek, ten sukces, te laury, zwieńczenie, tak? Natomiast bardzo często ta droga do osiągnięcia tego sukcesu, no to już jakby zdajemy sobie sprawę, a nie było łatwo, musiał coś tam robić, tak? No ale nie do końca to widzimy. Jest taki polski film dokumentalny w reżyserii Marty Prus, Over the Limit, nie pamiętam z którego roku, natomiast opowiada o profesjonalnym sportowcy, sportowczyni nawet można powiedzieć, jeśli dobrze użyłem feminatywu, bo tutaj jest bohaterem, jest kobieta, która trenuje, wydaje mi się, że gimnastykę i tam pada takie zdanie, jej trenerka mówi, nie jesteś człowiekiem, jesteś wyczynowym sportowcem. Więc to też pokazuje, jakie może być rozróżnienie, tak? między amatorami a profesjonalistami. Kiedyś miałem okazję rozmawiać z bardzo dobrym zawodnikiem judo. Spotkaliśmy się w szatni po treningu i on miał jechać na Igrzyska Olimpijskie, natomiast nie pojechał, ponieważ Polski Związek zdecydował, że weźmie więcej zawodników z innej kategorii wagowej, a z jego kategorii, na ogół jedzie po dwóch zawodników z każdej kategorii, a z jego kategorii pojechał tylko jeden, no i to nie był on. I mówił mi dalej, że wtedy te Igrzyska trochę były w Pekinie, wygrał jego kategorię, taki Japończyk, z którym on wygrywał na innych zawodach, na tam Mistrzostwach Świata, czy na jakichś innych. Czyli on teraz nie osiągnął jakby w sporcie takim, no poza tam jakby Mistrzostwami Polski i tak dalej, które też są jakby dużym sukcesem, natomiast dla sportowca, który uprawia dyscyplinę olimpijską, no to zwieńczenie to jest medal z, albo blacha z igrzysk, tak jak to się mówi. No i on jakby ma świadomość, że był lepszy od tego zawodnika, który wygrał te igrzyska, natomiast jakby no nie ma z tego nic, tak? Znaczy no nic, no. Może to jest zbyt brutalne słowo, zwłaszcza, że ja teraz tutaj sobie siedzę i oceniam jego pracę. Natomiast no bardzo często tak jest, że z taką świadomością też trzeba żyć. I dlatego tutaj można też powiedzieć, że sport czy rywalizacja sportowa, zwłaszcza jeżeli trenujemy od dziecka, no uczy nas, jak smakuje ten niesmaczny, gorzki smak porażki, tak? Jakby życie, wiadomo, wygląda różnie, tak? Każdy z nas dąży do jakiegoś celu, dąży do sukcesu. No wiadomo, że uczymy się na błędach i to jest potrzebne. Niestety nie znam się bardzo dobrze na historii, natomiast wydaje mi się, że początki Cesarstwa Rzymskiego, że była taka bitwa, którą Rzymianie przegrali i prawie zostali w ogóle rozgromieni i zniknęliby z map świata. I po tej porażce oni na nowo się odbudowali i to dało im siłę do tego, żeby stworzyć jedną z najpotężniejszych armii, o jakich czytamy do dzisiaj. Tak? Na przykład ta armia jest opisywana przez Juliusza Cezara w książce na przykład o wojnie domowej, tam struktury legionu, wszystko jak to działało. Wciąż wiele osób jest 24 rok, czyli lata 30 XXI wieku, wciąż dużo osób interesuje się bardzo armią rzymską i tym imperium. Więc porażka potrafi być czymś, co pomoże nam się odbić od tego dna, tak? I zbudować na nowo, czy na nowo postawić cele, czy na nowo odbudować swoje siły, tak?
To jest pewnie coś, co mówi psycholog sportu, jak przychodzi, chciałem powiedzieć pacjent, sportowiec i mówi, przegrałem, 5 lat trenowałem, nie udało się, porażka totalna, miałem przebiec, nie wiem, 100 metrów, ale się potknąłem i po prostu dramat. I ty wtedy mówisz, nie, to nie jest porażka, to jest okazja do rozwoju, każda porażka to jest prezent, teraz możecie pójść jeszcze lepiej. No ale pewnie gdzieś te problemy ich spotykają, no to tak sobie wyobrażam, że to jest jakieś takie zjawisko tego cierpienia, że coś się nie udało. No właśnie czasami z takich powodów zupełnie nawet niezwiązanych z nimi, nie? Mm-hmm.
No tak, masz ze wszystkim rację. Teraz pytanie, jakby co z tym zrobić, tak? Może już za dużo razy powiedziałem słowo cel, bo staram się już mówić mniej używać tego słowa, natomiast jeżeli komuś nie udało się w sporcie wyczynowym, tak, to może na przykład realizować się jako trener. Bardzo często tak jest, że większość trenerów to są byli zawodnicy, tak? I teraz pytanie, czy dobry trener to jest taki trener, który był kiedyś zawodnikiem, czy nie? Co by powiedział psycholog? No to zależy, tak? Doświadczenie zawodnicze i doświadczenie startowe jest bardzo ważne. Każdy sport ma swoją specyfikę. Jeżeli trener jakby był zawodnikiem, tak, to wie, ile czasu trzeba spędzić czekając, tak, na mecz, czy na walkę, czy na sam start, tak? My, jak widzimy zawodników, piłkarzy, którzy wychodzą z szatni na boisko, tak, to widzimy ich na tym boisku. Nie wiemy, co się działo w szatni, ile czasu tam czekali, co tam się działo, jakie tam emocje były, tak? Co tam wisiało w powietrzu. Ten czas poza tą rywalizacją sportową też jest bardzo ważny, też trzeba umieć go wykorzystać. Poza spełnianiem się w trenerce, tak, jest też wiele innych sposobów. Znam dużo zawodników, którzy się przekwalifikowali, uprawiali różne dyscypliny sportu, dzięki temu mieli jakieś umiejętności, mieli bardzo rozwiniętą motorykę, byli ogólnie sprawni i na przykład bardzo zaczęli się realizować podczas treningów personalnych czy różnych takich aktywności, które teraz w dzisiejszym czasie bardzo zyskują na popularności, dużo osób się tym interesuje, chce chodzić na takie zajęcia, tak? Czyli jakby ze swojego sportu wyczynowego, ze swoim doświadczeniem, można powiedzieć, że przełożyli to na pewnego rodzaju taki biznes czy interes, tak?
No właśnie, to poruszyłeś temat, o który też chciałem zapytać, że ten sport taki zawodowy, wyczynowy, profesjonalny, może jest trochę taką tykającą bombą, no bo wiesz, że tak czy inaczej w którymś momencie, no ten wiek to ci już nie pozwoli, nie? Jak widzisz piłkarza, który ma 36 lat, to już jest staruszek na boisku. I bardzo, no tak jak u baletnic, też bardzo ten wiek, bardzo szybko już się kończy kariera zawodowa, no, u baletnic jeszcze szybciej. Jak masz inny zawód, no to zasadniczo do emerytury, albo no nie wiem, jak ja bym chciał robić do końca życia podcasty, to pewnie mogę dosłownie do końca życia, dopóki nie wiem, nie będę miał demencji ze starości, nie? A wtedy byłyby zabawne. Ale, co tydzień ten sam gość. Ale Czy to też ma jakiś wpływ na psychikę tych sportowców, czy o tym się tak nie myśli na co dzień? Bo że to się skończy jednak w którymś momencie, no bo starasz się podciągnąć, długie bardzo pytanie zadaję i meandruję w tym pytaniu, tak, no ale starasz się w tym sporcie zwiększyć swoje wyniki. No wiadomo, że w którymś momencie, choćbyś nie wiem jak długo trenował, no to twoje ciało sprawi, że te wyniki no nie będą się zwiększać, a będą spadały. Czy to też jakoś jest takie stresogenne dla tych sportowców?
Może być stresogenne, jeśli zdaję sobie z tego sprawę. Tak? Bardzo często kariera sportowca zaczyna się już jako małej dziewczynki czy małego chłopca. Tak? Bardzo często jest tak, że to rodzice biorą dziecko za rękę, zapisują na jakieś zajęcia. Na przykład wielu mistrzów olimpijskich z pływania, nie tylko z Polski, ale z całego świata, zostało zapisanych na lekcje pływania, ponieważ mieli problemy z kręgosłupem. Tak jak wiadomo, pływanie jakby jest zalecane przy różnych jakby problemach z kręgosłupem, dlatego że jesteśmy w wodzie, woda ma inną gęstość, więc nasze ciało, stawy są odciążone, czyli można jakby pracować nad rozwijaniem motoryki i mięśni, nie eksploatując tak jakby tkanki kostnej, gdybyśmy nie byli w wodzie, tak? No i więc jakby cel czy rodziców, czy tego dziecka zawodnika był taki, okej, masz być zdrowy i masz się nie garbić, tak? Nazwijmy to tak w cudzysłowie, czyli żeby te plecy były zdrowe, a potem taki sport przeradzał się w sport wyczynowy. Bardzo często jest tak, że dzieci, ich rodzice na początku trochę nie zdają sobie sprawy. Mówię tutaj o sporcie wyczynowym. Mogą wpaść w taką pułapkę, tak? Okej, mam 10 lat, zdobyłem medal, dziecko się cieszy, rodzice, o, ale super, super, będzie drugi. Znaczy możemy mieć syna czy córkę mistrza olimpijskiego, jakby dziecko idzie w ten sport, rodzice też jakby mocno kibicują, pomagają, bo też bardzo często zapominamy, że to nie tylko praca samego zawodnika i trenera, ale także rodziny, rodziców, partnera czy partnerki dla danego sportowca. Na przykład pływacy zaczynają chyba treningi najwcześniej ze wszystkich dyscyplin, ponieważ oni potrafią pływać już przed 6 rano, tak żeby na 8:30 być w szkole, jeśli to są zawodnicy, którzy chodzą do szkoły, bądź w pracy, bądź jeśli mają jakieś inne obowiązki. Więc bardzo często tutaj jest ważna logistyka. Rozmawiałem kiedyś z taką pływaczką, która mówiła, a mi bardzo pomaga tata, tak? To była zawodniczka jeszcze niepełnoletnia i tata ją woził codziennie na treningi, tak? Czyli codziennie nam na 5:45 musiał ją zawieźć na basen. Więc jakby to też jest jakaś praca całej rodziny. Więc taki początkowy sukces, kiedy zawodnik jest bardzo młody, jest jeszcze dzieckiem, nie nastolatkiem, jakby nakręca i rodziców, i zawodników na to, o fajnie dążyć jakby do rozwoju. I czasami dzieje się tak, że przez to, idąc bardzo w jednym kierunku, zapominamy też o innych rzeczach, tak? Czyli okej, jest jeszcze szkoła, grupa rówieśnicza, jakieś tam inne życie, tak? Więc ja to często mówię, że jednym z najlepszych rozwiązań jest równowaga, balans, czyli ten taki złoty środek, tak? Żeby nigdy nie zapominać o też innych rzeczach. Natomiast jakby życie sportowca profesjonalnego jest to jednak postawienie czegoś na jedną kartę, tak? Czyli decyduje się na trening profesjonalny, czyli trenuje 2 razy dziennie, czyli potrzebuje też odpowiedniej ilości snu, potrzebuje też odpowiedniej ilości kalorii, czyli muszę mieć rozpisaną dietę, muszę mieć wszystko nam dostosowane tego sportu, tak? Oczywiście dochodzi nauka, szkoła, matura, jakieś inne egzaminy, więc też to trzeba połączyć. Natomiast to mi się bardzo często potwierdzało, bo dużo sportowców mówiło mi: Jonasz, ja trenując 2 razy dziennie, jakby byłem świetnie zorganizowany, tak? Wiedziałem, że muszę na przykład polski odrobić przed treningiem, a po treningu robiłem matmę, tak? Prawda jest też taka, że im mniej mamy czasu, tym lepiej potrafimy go wykorzystać. Czasami też jest tak właśnie, że mając cały dzień wolny, wpisujemy sobie do kajetu lista na dzisiaj nic i ten czas nam przelatuje między palcami.
Tak. Dobrze pamiętam to z własnego doświadczenia. No. Totalnie. Tak. Im więcej masz do zrobienia, tym więcej jeszcze dodatkowo robisz. Tak, nie? Tak. Ale jak opisałeś to życie sportowca, to aż poczułem jakieś takie napięcie, że wszystko jest takie pod cel, wszystko jest takie zorganizowane, to życie jest taki, pod taką pełną kontrolą, i wszystko, co masz jeść, dokładnie to, co masz jeść, wstawać wcześnie i gdzieś tu strasznie mało jakiejś takiej swobody jest. I tak się zastanawiam, czy w ogóle to zorientowanie na cel to jest zdrowe tak dla psychiki. Pytam teraz w kontekście tego, że ty jesteś też po prostu psychologiem, który przyjmuje pacjentów, psychoterapeutą. Czy to zorientowanie na cel nie ma czasami jakiegoś takiego, może nie fajnego słowa, ale toksycznego aspektu?
Zorientowanie na cel może być na pewno zniewalające w pewien sposób, tak? Czyli że jakby to jest mój cel, do niego dążę za wszelką cenę, mimo kontuzji, mimo na przykład tego, że mniej czasu spędzam z rówieśnikami, bo idę na trening. Więc jakby no to jest bardzo trudne pytanie i myślę, że nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi, tak? Albo że to wszystko zależy, tak? To wszystko zależy od danej osoby, od tego, co jakby... co myśli, jakie ma plany, więc to mi tutaj jest łatwo mówić, bo oceniam bardzo wiele rzeczy z jakiejś perspektywy, tak? Patrzę z góry, te historie, których opowiadam, jakby się wydarzyły, wiem, jaki był ich koniec. Natomiast no, będąc przy takim młodym sportowcu profesjonalnym, jak go wspierać, no to jest trudne zadanie zarówno dla trenera, psychologa sportu, rodziców. Oni wszyscy powinni współpracować między sobą i też dążyć do dobra dziecka. Mówię tutaj dziecka, ponieważ mam na myśli niepełnoletniego zawodnika. Była taka bardzo ciekawa sytuacja. Trenerem Agnieszki Radwańskiej bardzo długo był jej ojciec. No i teraz pytanie, czy to dobrze, czy źle? Jeden z trenerów judo kiedyś mówił mi, relacja między trenerem a zawodnikiem to jest coś bardzo specyficznego. Trener nie jest twoją matką, trener jest twoim trenerem. I bardzo, bardzo jakoś taki też szczegółowy i emocjonalny sposób opisywał właśnie rolę trenera i robił to doskonale. Ten facet miał wielką wiedzę psychologiczną. Nie wiem, skąd on ją wytrzasnął, czy miał taką intuicję, czy gdzieś po nocach czytał jakieś książki psychologiczne, natomiast miał wielką wiedzę psychologiczną i bardzo dobrze mówił. No i teraz wracając do Agnieszki Radwańskiej. Z jednej strony jest to bardzo trudna relacja, kiedy twoim trenerem jest twój ojciec, tak? No bo idziesz na trening, dzień dobry trenerze, robię to i to, tak? Potem wracasz do domu i w domu powinien być tata, partner, mama albo partnerka, tak? I tam mówisz, dobra, to jemy naleśniki i coś tam, jakby inna atmosfera. A tu wracasz do domu i ta sama osoba, która cię trenowała przed chwilą, jest teraz z tobą w domu, jakby w relacjach takich rodzinnych, tak? Więc to była bardzo trudna relacja dla mnie, gdybym ja był na miejscu Agnieszki Radwańskiej, byłaby to trudna, myślę, że dla niej też była. Natomiast to ma bardzo dużo zalet. To ma takie zalety, że często trenerzy, jak widzą, że jakiś zawodnik ma predyspozycję, tak, do danej dyscypliny sportowej, ma lepszą motorykę, szybciej się rozwija niż rówieśnicy, albo po prostu, krótko mówiąc, zdobył medal, tak? O, Jurek zdobył medal, to teraz jedziemy z koksem, inwestujemy w Jurka. Jurek, więcej pompek, tak? Nie musisz mieć talentu, będziesz mistrzem, tak dalej. To jest też częsty błąd trenerski, że można powiedzieć, napalałeś na innego zawodnika, który jakoś rokuje. I teraz, jaki tu można popełnić błąd? No taki na przykład, że jeżeli ktoś jest nastolatkiem, to jego ciało wciąż się rozwija. Można bardzo często przeciążyć młody organizm w taki sposób, że jako ciało 20-kilkuletniej osoby będzie już mieć poważne kontuzje. No i niestety często tak się dzieje. Natomiast jeżeli twoim trenerem, tak jak w przypadku Agnieszki Radwańskiej był jej tata, no to wtedy on łączy ojcowską miłość i dbanie o swoje dziecko z trenerskimi aspiracjami trenera, tak, który chce jakby wytrenować zawodnika, żeby miał sukcesy. No i mi się wydaje, że to fajnie zagrało w tamtym momencie. Oczywiście Agnieszka Radwańska potem zmieniła trenera na innego, co jakby naturalnie musiało się stać. Natomiast tutaj ten podział trener-ojciec jakby był o tyle bezpieczny, że jakby trener nie przeciążał młodego ciała. Tak? Bo wiadomo, jak teraz na przykład będziemy robić dłuższe treningi albo będziemy robić treningi na większym obciążeniu, no to ten sukces przyjdzie szybciej, no ale pytanie z perspektywy lat, czy to nie będzie szkodliwe.
Też tak pomyślałem jakoś przewrotnie sobie, to był taki jakiś pomysł. Jak to w sumie jest, bo trener ma tego zawodnika, ale i każe mu ćwiczyć i tam zasuwać. No ale w tym czasie, kiedy ten zawodnik zasuwa, no to trener nie zasuwa. Więc jest to jakieś takie nie fair. Więc teoretycznie trener powinien pracować, jakby sam swój własny trening mieć wtedy, kiedy zawodnik nie ma treningu. No ale już zawodnik ma treningi wtedy, kiedy w ciągu dnia pasują. No co w porze obiadowej ma jeszcze w sensie trener ma tak strasznie dużo zajęte, że to tak sobie pomyślałem, że taka to może być też jakaś taka dziwna dynamika, nie? Mhm. Że ty sobie siedzisz na krześle i mówisz biegaj, biegaj, biegaj. Mhm. Ale dobra. Bo też jak sobie myślę o tych wszystkich trenerach i o tym odkrywaniu talentów u dzieci, to mi się kojarzy Michael Jackson, że on miał tę historię z tym ojcem, który no, tam bił, dręczył, no, był najgorszym ojcem wszechczasów, no ale sprawił, że powstał genialny piosenkarz, nie? Który swoją drogą też tam niefajne rzeczy robił, no ale jeżeli chodzi o piosenki, no to był wybitny. I prawdopodobnie w historii sportu to też więcej takich historii było. Ja tam nie znam dokładnie historii sióstr Williams, ale chyba też jakiś taki podobny case takiego ostrego ojca, który po prostu chciał stworzyć produkt, nie? Że rodzice się mogą zajarać, ty sam powiedziałeś wcześniej, będziemy mieli dziecko olimpijczyka i taki dodamy sobie, już mam fajny zegarek, fajny samochód, to jeszcze będę miał dziecko olimpijczyka i będzie się czym chwalić i teraz ciśnij i nie wiem, rasowego drogiego psa, nie? Jak to zrobić, żeby być takim rodzicem dziecka, które uprawia sport, który jest nie tylko dobrym hodowcą sportowca, ale też dobrym rodzicem, który po prostu sprawi, że to dziecko będzie potem fajnie żyło.
Ulubionym żartem wszystkich psychoterapeutów jest, że dziękujemy wszystkim matkom za to, że mamy klientów na psychoterapię. To jest oczywiście żart. Figura matki jest bardzo ważna w wychowaniu dziecka. I teraz bycie rodzicem jest bardzo trudną rzeczą. Po pierwsze dlatego, że jakby nikt nas tego nie uczy. Tak? W takim sensie nie mamy w szkole przedmiotu jak być rodzicem. Oczywiście są jakieś tam szkoły rodzenia, jak ktoś jest w ciąży, to może iść na jakieś tam, są różne kursy, są poradniki itd., itd. Natomiast prawda jest taka, że wielu młodych rodziców uczy się samemu. Co prawda człowiek jest zwierzęciem społecznym, więc ma to w swoich genach, wychowywanie potomstwa. Natomiast jeśli, nie wiem, czy masz rodzeństwo, czy nie, ale bardzo często rodzice uczą się na najstarszym dziecku i potem jakby już wiedzą, jak mają kolejne, wiedzą, jak postępować w niektórych sytuacjach. Tak? Czasami też jest tak, że potem to najstarsze rodzeństwo też pomaga rodzicom, jeśli jest duża różnica wieku między najstarszym a najmłodszym, też pomaga przy wychowywaniu. Więc to jest coś, czego się jakby uczymy na bieżąco. Bycia rodzicem i wspierania swoich dzieci w przygotowaniu do dorosłego życia, tak? Bo jakby na tym można też powiedzieć, że polega rodzicielstwo, żeby pokazać dziecku świat, żeby przygotować się do dorosłego życia. My żyjemy w społeczeństwie, w czwartej Rzeczpospolitej?
Tak? Nie wiadomo, no. Nie jest to nigdzie napisane tak naprawdę.
Okej. No w każdym razie taka jest rola rodzica. No i znowu powtórzę, myślę, że ten złoty środek, tak? No bo też pytanie, na ile można dawać swobody dziecku przy podejmowaniu różnych decyzji, tak? Na przykład mówi nam młody zawodnik, drodzy rodzice, ja chcę skoncentrować się na sporcie, tak? Pójdę do szkoły mistrzostwa sportowego, czyli na przykład nie będę się przygotowywał do studiów jakichś takich, o jakich myślałem wcześniej, tylko stawiam na sport, tak? No i teraz trzeba tutaj jakby wspólnie podjąć decyzję, co będzie najlepsze, tak? Jakby jak tutaj, no to jest też taka trochę, można powiedzieć, pogoń za, ja mówiłem cele. To jest też taka pogoń za marzeniami, tak? Ktoś chce być strażakiem, ktoś chce być weterynarzem, a ktoś może chcieć być sportowcem. Słyszałem też taką historię od pewnego, chyba rekrutera, można powiedzieć, jest to osoba, która rekrutowała ludzi do pracy No i przyszedł ktoś na rozmowę kwalifikacyjną i okazało się, że jest to osoba olimpijczyk, czyli osoba, która była na igrzyskach, startowała, natomiast bez żadnych większych sukcesów. No i ten rekruter powiedział temu pracodawcy, który chciał zatrudnić tę osobę, że słuchaj, jeżeli to jest osoba, która doszła do tego szczebla w sporcie, to znaczy, że jest on tam pracowity, taki, siaki, owaki i że będzie dobrym pracownikiem i został od razu bez mrugnięcia oka zatrudniony. Więc jakby pewne cechy ze sportu, z treningu, z tego wszystkiego przydaje się też nam w naszej codzienności, w życiu zawodowym i tak dalej, tak? My zanim rozpoczęliśmy tutaj naszą rozmowę, gadaliśmy o punktualności i powiedziałem ci, że ja się punktualności właśnie nauczyłem od trenerów judo. Latami taki trener, który prowadził zajęcia, no nigdy nie widziałem, żeby się spóźnił. Zawsze jak wybija 18, czy kilka sekund przed 18, on się pojawiał, mówił zapraszam. I jak ktoś się spóźniał, to też jakby to nie było dobrze widziane. Podałem ci, że dawał przykład, o spóźniłeś się 3 minuty, tak, a wyobraź sobie wszystkie treningi, na które spóźniłeś się 3 minuty, pomnóż to sobie i zobacz, ile treningów tracisz w skali roku, tak. To też pokazuje, jakie jest nastawienie do treningu, jak trening jest ważny dla zawodnika i dla samego trenera. Pamiętam, że jak ja brałem udział w licznych treningach, to też jeśli ktoś, to były treningi wyczynowe, jeśli ktoś jakby przeszkadzał w treningu, czy ćwiczył no jakby jakiś tam sposób taki no nieadekwatny, to było to bardzo źle widziane zarówno przez trenera, jak i przez innych zawodników, ponieważ była to osoba, która przeszkadzała, tak? Jeżeli mamy sport drużynowy, albo jeżeli mamy sport, gdzie potrzebujemy sparring partnera do jakichś ćwiczeń, no to bardzo ważne jest, żeby taki mój sparring partner był skupiony, skoncentrowany, rozgrzany, tak? A nie żeby przyszedł na kacu, spóźniony i dobra, to ćwiczymy, tak? To wtedy jakby no to nie było dobrze widziane, tak?
Trochę się uśmiechnąłem, jak mówiłeś o tych 3 minutach spóźnienia, że wyobraź sobie, ile to jest w ciągu roku i tak dalej, że z kolei ktoś, kto się nigdy nie spóźnia i uważa, że 3 minuty to strasznie dużo, to można by mu powiedzieć, że to jest straszny perfekcjonizm i no weź, no 3 minuty, nic się nie stało, nie? Że to znowu to zależy za każdym razem.
No tak, ale tutaj jeśli dążymy do bycia najlepszym, tak, jeżeli chcę zdobyć złoty medal, no to muszę chcieć być najlepszym, tak, więc tutaj na nutka tego perfekcjonizmu może być potrzebna. Psycholodzy lubią takie słowo jak zasoby, tak, czyli jakby nasze zalety, to co mamy w sobie. Jeżeli ktoś, można powiedzieć, jest perfekcjonistą, no to trzeba to potraktować jako zasób, czyli właśnie wykorzystać w rozwoju. Ewentualnie, jeżeli ktoś nie ma zasobów, tak, tylko coś jest jakąś cechą, która może przeszkadzać mu w samorozwoju czy w rozwoju sportowym, to dobry psycholog sportu, dobry trener, dobry psychoterapeuta będzie próbował taki deficyt tak obrócić albo właśnie tak przekuć, żeby stał się mocną stroną.
Dobra, to popłyńmy sobie trochę w innym kierunku, bo sporo mówiliśmy o tych celach i o sporcie wyczynowym. Najpierw narysuję obrazek, a potem ci zadam pytanie. Obrazek jest o mnie, o tym jak ja uprawiam sport, czyli o tym moim jeżdżeniu rowerem. Mnie absolutnie nie interesuje, ile kilometrów zrobiłem, w jakim tempie jeździłem, ile czasu jeździłem. Ja sobie wsiadam na rower i jeżdżę dla przyjemności. Podejrzewam, że pewnie tam wychodzi nawet całkiem sporo tych różnych parametrów, ale nie sprawdzam tego w żaden sposób, bo moją motywacją jest to, że ja się po prostu psychicznie czuję lepiej, kiedy uprawiam jakiś sport. I to jest zdecydowana poprawa nastroju w bardzo wielu różnych aspektach. I moje pytanie jest takie, bo bardzo często rozróżniamy psychikę i ciało, traktujemy jako dwie różne rzeczy. Czy można rozróżnić, czy to istnieje z punktu widzenia psychologa, jest takie, zupełnie to są niepołączalne rzeczy?
Nie, no ja bym pokusił się o stwierdzenie, że to wszystko ze sobą współpracuje. Tak? Mówi się w zdrowym ciele zdrowy duch i nasza psychika potrafi być bardzo zależna od dobrostanu naszego ciała. Współczesna psychiatria w zasadzie pokłada w tym też duże nadzieje. Słyszałem też plotki, że w krajach skandynawskich kiedy ktoś ma objawy depresji, to dostaje zwolnienie i zalecane jest właśnie uprawianie sportu i chodzenie po muzeach, tak? Czyli taki praca nad też swoim ciałem, nie tylko psychiką. Nasz mózg, można powiedzieć, że jest pewnego rodzaju mięśniem. Nasz mózg jest neuroplastyczny i współczesne badania pokazują, że kształtują go nie tylko emocje czy nasze uczucia, ale także to, jak się ruszamy, ile mamy ruchu, czy uprawiamy sport, czy nie. Podobno Albert Einstein wpadł na pomysł teorii względności, jeżdżąc na rowerze. Więc można powiedzieć, że tutaj to wszystko ze sobą współpracuje.
Absolutnie to rozumiem swoją drogą. Znaczy nie wyobrażam sobie, żebym wpadł na pomysł teorii względności, ale żebym wpadł na jakiś pomysł akurat na rowerze, totalnie tak. To prawda. No bo jest, jeżeli dobrze rozumiem, takie zastosowanie właśnie terapeutyczne tego ruchu, czyli to idź pobiegaj przysłowiowe, to ma jakiś sens, nie?
Tak, jak najbardziej. No, ruch nam jest potrzebny, jest często zalecany jako pewnego rodzaju, no też właśnie ma on wiele, może spełniać wiele różnych ról, tak? Poza taką terapeutyczną jest też, może też być sposobem na spędzanie wolnego czasu. Teraz, w dzisiejszym świecie, w krajach wolnych raczej wszyscy pracujemy po 8 godzin od poniedziałku do piątku. Natomiast kilkaset lat temu i tak dalej, jakby w Polsce chyba rekord był 10 dni pańszczyzny w tygodniu, tak? Tydzień ma 7 dni z tego co wiem i najwięcej chłop miał pańszczyzniany, miał 10 dni pańszczyzny do wyrobienia, czyli strasznie dużo, tak? Kiedyś, kiedy tej pracy było więcej, to ludzie jakby nie mieli wolnego czasu. I potem jak ten czas pracy zaczął się zmniejszać i jakby pojawiło się to przysłowiowe 8 godzin, to pojawiły się takie problemy, że ludzie nie wiedzieli, jak spędzać czas. Wydaje mi się, że nawet był wzrost morderstw wtedy, że nagle 8 godzin pracuję, zawsze pracowałem bardzo dużo i nie wiem, co z tym czasem zrobić. Więc wykorzystanie naszego wolnego czasu też jest czymś, co czasami nie jest łatwe, tak? Dużo osób mówi, a nudzę się, tak? Kto się nie nudził? Ja też się ostatnio nudziłem, tak? Mimo, że mam dużo rzeczy na głowie. Każdy z nas czasami czegoś takiego doświadcza, więc można też potraktować sport czy pewnego rodzaju aktywność fizyczną za właśnie nie tylko za takie coś, co służy do samorozwoju, czy dbania o swoje zdrowie, ale także jako sposób na spędzenie czasu. Zwłaszcza jeśli to jest na przykład sport drużynowy, tak? To możemy się wtedy zamiast z kolegami czy koleżankami do baru, idę poprawiać jakiś sport, tak? I też jakby można powiedzieć, że jest to takie spędzenie czasu w sposób akceptowany społecznie, tak? Zamiast pójść z kolegami i tam sklepać kogoś, tak? Czy czekać aż, no, szukać kłopotów, no to możemy spędzić ten czas w jakiś inny sposób.
No ja sobie tak czasami myślę, że niedaleko mnie jest stadion Legii i tutaj słyszę czasami jakieś, bardzo dobrze słyszę, jak jest mecz, te wrzaski ze stadionu i ludzi, którzy chodzą. I niektórzy ludzie w moim kręgu społecznym uważają w ogóle chodzenie na mecze jako coś, tak, że to jest okropne i w ogóle takie prostackie, że to tylko półgłówki robią. Mhm. A ja sobie myślę, że raz, że to jest fajna rozrywka i bez przesady, a dwa, że być może jest część osób, która gdyby nie chodziła na mecze i tam nie okazywała jakiejś agresji, to by tę agresję okazywała w inny sposób. Mm-hmm. Więc dobrze, że tam to jest wyładowane, nie? Tam sobie pokrzyczą na kogoś.
Tak, bardzo możliwe.
I poskaczą razem zamiast się bić, nie? Ale czy w takim razie można mówić o czymś takim jako terapii sportem?
Można. Jak najbardziej można o tym mówić. Co to mogłoby być taka terapia sportem? Jest to pewnego rodzaju traktowanie ruchu jako takiej formy, która jest dopełnieniem terapii. Czyli traktujemy rywalizację sportową jako na przykład sposób na naukę i odnajdywania się w różnych kontekstach społecznych. Poza tym wiadomo, że sport też powoduje wzrost endorfin, czyli hormonów szczęścia, i poprzez nawet lekką aktywność fizyczną możemy dużo lepiej potem się czuć przez cały dzień. Na przykład bardzo ciekawą rzeczą jest tak zwany rozruch poranny. Jak ktoś kiedyś był na jakichś obozach sportowych czy koloniach, to często coś takiego się pojawiało, znienawidzone przed wszystkich, bo trzeba przed śniadaniem wstać i trochę się poruszać. Natomiast taki prosty rozruch poranny jest czymś wspaniałym dla naszego organizmu, ponieważ zanim uzupełnimy kalorie, czyli zjemy to przysłowiowe śniadanie, tak, to dostajemy bardzo małą dawkę ruchu, która sprawia, że całe nasze ciało się budzi, krążenie przez cały dzień potem będzie prawidłowo, jakby nasze krążenie w naszym organizmie będzie prawidłowe najprawdopodobniej przez cały dzień. Nasz metabolizm też jakby wzrasta, możemy powiedzieć, że zasłużyliśmy na to śniadanie, czyli jeżeli wstaniemy, chwilę się poruszamy, potem zjemy śniadanie i czujemy się, jakby minęło pół dnia, a to jest dopiero początek naszego dnia, tak? Że to też jest, może być jako bardzo fajny pomysł na taką codzienność, na start, na jeżeli ktoś chce ułożyć sobie jakiś plan dnia. Wiadomo, że są osoby, które są skowronkami, lubią rano wstawać, a są też sowy, które lepiej funkcjonują wieczorem. Natomiast taka dawka ruchu na samym początku sprawia, że potem i samopoczucie, i krążenie, i metabolizm, i nawet można powiedzieć nasz humor, czyli szeroko pojęty dobrostan, będzie no, dużo lepiej funkcjonować.
A te endorfiny to nie jest tak, że one krótko działają? Czy że to nie jest tak, jak wiesz, tam dużo się mówi o serotoninie w kontekście depresji i tak dalej, nie? A te endorfiny to się tam wyrzucą i w sumie podziałają trochę i z powrotem to opada,
znaczy,
czy nie?
Nawet jeśli podziałają trochę i opadną, to ten efekt pozostanie, tak? Czyli to nie jest tak, że chwilę podziałały i potem będzie zjazd. Natomiast no tak, oczywiście to zależy indywidualnie od każdego z nas. Pamiętam też, że pracowałem kiedyś z takim mężczyzną, który zaczął uprawiać sport po 40, wcześniej tego nie robił. No i często chodził na treningi wieczorem. No, znaczy to nie było bardzo późno, tak? To była godzina 18 czy 19. Natomiast no, kładł się spać jakoś tak przed północą, żeby rano wstać do pracy, i mówił, że miał problemy z zasypianiem. Właśnie dlatego, że jego organizm po tym ruchu, po tym sporcie był bardzo pobudzony. I on potrzebował trochę czasu, zanim ten organizm przyzwyczai się, tak, do tego strzału endorfin, czy do tej dawki ruchu, do tej dawki tlenu, tak, którą jakby ten organizm dostawał podczas aktywności fizycznej, żeby jego ciało się przyzwyczaiło i żeby mógł potem spokojnie zasypiać.
No niektórzy to się w ogóle od tych endorfin uzależniają, nie? Bo jest ten taki wyrzut, jak już jesteś zmęczony, nie? W maratończyce, potem muszą przebiec podwójny maraton, a potem jakieś Ironmany, nie? To jest chyba to też takie zjawisko.
Widziałem kiedyś u jednego sportowca taki t-shirt z napisem "ćpie sport", więc też można powiedzieć, że dużo czy endorfin, czy jakichś innych co?
Hormonów, neuroprzekaźników, czy jeszcze innych?
W ogóle innych, znaczy tak, oczywiście masz rację. Chodzi o to, że niektórzy na przykład szukają wrażeń poprzez regularne picie alkoholu, przez jakieś używki, czy poprzez ryzykowne zachowania. Natomiast myślę, że ten t-shirt "ćpie sport" właśnie oddawał to, że w sposób akceptowany społecznie można bardzo dużo też zyskać, tak? Czyli pokonywać swoje słabości, dążyć do celu oraz też właśnie doświadczać takich stanów, które też są bardzo przyjemne, jak po zażyciu niektórych używek.
No to też jest znane zjawisko, nie, że alkoholik po wytrzeźwieniu i rzuceniu nałogu często jak w jakiś tak intensywny sport się wdaje. Nie?
Tak, tak, tak.
No zresztą przecież endorfiny to są, ja nigdy nie pamiętam, czy opiaty, czy opioidy, no ale to jest tak jak tam heroina i morfina, tylko że wytwarzane przez nasz własny organizm, nie, więc trochę bezpieczniejsze, ale mega przyjemne. Ja pamiętam, jak się kiedyś tak naćpałem bardzo dobrze, po właśnie takim treningu z trenerem personalnym. Ja byłem jak po narkotykach po tym, to było jakieś niesamowite, to bardzo przyjemne, ale bardzo dziwne i widzę taki potencjał uzależnienia od tego, bo to bardzo było przyjemne.
No tutaj też jest ciekawy wątek do poruszenia właśnie, czyli co prawda mówiliśmy o sporcie profesjonalnym na początku naszej rozmowy, rozumiem, że teraz będziemy iść bardziej właśnie w ideę sportu pozytywnego, natomiast profesjonalni sportowcy, którzy kończą karierę, Czyli ktoś trenował dwa razy dziennie, jadł 4000 czy 5000 kalorii dziennie, tak? No nagle kończy karierę, wszystko się kończy. No i natomiast przyzwyczajenia zostają, tak? Jakby to zapotrzebowanie na te kalorie może być takie samo, a ruchu nie ma, a ruchu jakby nie ma takiej ilości ruchu, jaka była. Więc to też jest trudna sytuacja dla zawodnika, który postanowił skończyć karierę, jak przerzucić się z życia profesjonalnego sportowcy na życie, nazwijmy to, tego zwykłego zjadacza chleba, czyli sportowca takiego amatora, tak?
No tak, no często jest beka, nie wiem, z piłkarzy, którzy zakończyli karierę, że jakoś przytyli czy coś, no ale jak oni byli przyzwyczajeni do jedzenia tak, tylu kalorii.
Tak, tak, to prawda. To jest bardzo trudne, bo to jakby tyle kalorii musiał przyjmować, ponieważ tyle trenował, że tyle było potrzebne, żeby to ciało się rozwijało i żeby było w formie. No i nagle, jeśli ten ruch się kończy, ta ilość tego ruchu została zmniejszona, ilość treningów też została zmniejszona, a jakby łaknienia te kalorie zostaje, prawda? Więc tak, no często tak jest, że obserwujemy potem przyrost masy takich zawodników.
No. Pamiętam jakiś artykuł o Michaelu Phelpsie, jak on podawał swoje tam śniadanie i on jakieś 11 tysięcy kalorii zjada, to trzeba się naprawdę napracować, żeby dać radę zjeść to, nie? I tak. Wymyślić odpowiednio gęste, kaloryczne.
Michael Phelps już się dzisiaj pojawił, tak, to niesamowita postać, ma podobno bardzo duże stopy, które przez to, że takie duże, działają też trochę jak płetwa. Też opracował w ogóle swoje płetwy i sprzedaje, można kupić w sklepach płetwy Michaela Phelpsa. Natomiast sukcesów nie można mu jakby tutaj odjąć, tak? Wielokrotny medalista, świetnie, świetnie pływał i też mówił, że on tylko śpi, je i pływa. Tak,
czy też. No też czytałem w jakimś innym artykule o nim, że on miał jakąś serię takich genetycznych, nie wiem, czy mutacji, czy po prostu tak po odziedziczał, no wszystko w sumie jest zawsze mutacją, że jakoś tam stawy mu się ruszały troszkę inaczej niż ludziom, miał te stopy, tam parę rzeczy było takich, które powodowały po prostu, że był perfekcyjnym pływakiem, nie? To fascynujące. A jak to jest z serotoniną w przypadku, czy poprawia kwestie serotoninowe uprawianie sportu? Teraz w tym kontekście właśnie zdrowia psychicznego, czy aż takiego znaczenia nie ma?
Znaczy, to czy wyrzut serotoniny poprawia, czy co poprawia?
W sensie, czy dzięki uprawianiu sportu poziom serotoniny jest bliżej, no wyobraźmy sobie, że mamy depresję, no to mamy za mało serotoniny. Znowu to jest uproszczenie, bo to nie jest takie proste z tą depresją i serotoniną, tak? No ale w uproszczeniu, mamy depresję, bo mamy za mało serotoniny. Czy jak zaczniemy uprawiać sport, to ten poziom serotoniny do tej normy dociągnie, czy to nie ma aż takiego znaczenia?
Myślę, że można pokusić się o takie stwierdzenie, że kiedy doświadczamy stanów czy jakichś różnych trudności, których nie chcemy czuć, stosujemy szereg oddziaływań terapeutycznych. I jeżeli ruch będzie sprawiał, że będziemy czuć się lepiej, czy poprzez właśnie podniesienie poziomu serotoniny, czy poprzez wydzielenie endorfin, czy poprzez jakiś inny sposób, to jak najbardziej można pokusić i powiedzieć, że tak. Padło tutaj już dzisiaj stwierdzenie, że jeżeli coś działa, to nie jest głupie, więc jak najbardziej można my tak myśleć i stosować sport jako coś, co może poprawić nam też dobrostan psychiczny.
Tak, teraz mi się skojarzyło właśnie z tym niepożądanymi jakimiś stanami, czy teraz nawet z zachowaniami, że no, na przykład u mnie to tak działa. No ja się borykam z jedzeniem niezdrowym. I u mnie to świetnie działa, że jak mam ochotę na przykład zjeść chipsy, jak sobie pójdę na rower, to idę na rower i ta ochota na zjedzenie chipsów mi przechodzi, nie? Jeżeli to jest takie, że wiesz, jakieś mam napięcie i to jest takie emocjonalne jedzenie, że mogę tam coś podjeść, nie? Jakieś tam te emocje rozładowuję sportem. To podejrzewam, że inni ludzie też tak mogą mieć z jedzeniem, ale czy na przykład w przypadku samookaleczania się też ten sport może mieć jakąś taką rolę rozładowania tych emocji? No bo to okaleczanie się często służy rozładowaniu emocji.
Tak. Tutaj przy samookaleczaniu na ogół jest tak, że ten ból fizyczny, czyli to rozcięcie sobie skóry, czy jakieś okaleczenie w inny sposób, łagodzi nam ten ból psychiczny. I tak jak mówiłem, że współczesna psychiatria pokłada duże nadzieje w sporcie jako elemencie terapeutycznym do pacjentów z samookaleczeniami, To tak, jak najbardziej takie oddziaływania są stosowane. Zresztą ja pracuję też w szpitalu i tam takie oddziaływania stosujemy. Przygotowuję też jakby badania naukowe, żeby zobaczyć, jak bardzo to będzie wspomagające, jak bardzo to będzie działać. Natomiast no, nie można mówić, że tyle. Samo się okaleczasz, to idź na rower, tak? To takie troszeczkę zbyt duże uogólnienie, tak? Ponieważ tutaj jest potrzebna interwencja wielu specjalistów, psychiatry, psychoterapeuty, psychologa, żeby przyjrzeć się jakby, jak to wygląda, co może być przyczyną. Jeżeli uda się znaleźć taką przyczynę, to najprościej jest eliminujemy przyczynę i wtedy jakby problem, można powiedzieć, że znika. Tak? Natomiast sama przyczyna często jest bardzo złożona, nie jest to takie proste, więc stosowane są jakby liczne oddziaływania terapeutyczne. Natomiast sam ruch jest zalecany i co piszą amerykańscy naukowcy, to że nawet przy zaburzeniach odżywiania odpowiednia ilość ruchu jest dobra i wskazana. I co tutaj jest ważne, że jakby pacjenci czy pacjentki z zaburzeniami odżywiania nie mogą traktować tego ruchu w taki sposób, że ma to dążyć do obniżenia ich wagi.
No
tak? Jeżeli tak tego nie traktują, czy jeżeli tak są ustawione te zajęcia, że one są bardziej nastawione na umiejętność współpracy w grupie, na to, żeby się trochę pośmiać, żeby właśnie te endorfiny nam strzeliły, to wtedy ma to pozytywny skutek i pozytywne oddziaływania. Bo niestety często tak jest, że pacjenci z zaburzeniami odżywiania właśnie katują się poprzez uprawianie ciężkich jakichś ćwiczeń fizycznych, no żeby jakby spalić więcej kalorii, no i mieć jeszcze niższą masę ciała. Tak?
No właśnie, bo to też nawet mam zanotowane, żeby cię o to zapytać, właśnie jak odróżnić w przypadku zaburzeń odżywiania, który ruch jest tym zdrowym ruchem, który, nie wiem, ktoś ma anoreksję i trochę się tam porusza, żeby sobie poprawić nastrój, a który ruch jest już tym niezdrowym ruchem, no bo ktoś ma anoreksję i się rusza, żeby tam pozbijać sobie ten, żeby tam wpaść w deficyt kaloryczny w miarę możliwości, no bo to jest chyba też trochę taka, może być pułapka i nie takie ostre rozróżnienie.
Tak, może być pułapka, no najbezpieczniej jest na początku sprawdzić, czy BMI, czy masa ciała jest w normie. Przy pacjentach, którzy są młodsi, nie stosuje się BMI, tylko stosuje się tabele i wtedy jakby można sprawdzić dla danego wieku, płci, wagi i wzrostu, jakby jaka ta masa ciała powinna być. Jeżeli jest w normie, no to oddziaływania takie terapeutyczno-sportowe są jak najbardziej, stosowanie ich będzie jak najbardziej w porządku. Natomiast no, tak jak też mówiłem przed chwilą, że jeżeli ta aktywność sportowa nie będzie nastawiona na to, żeby obniżyć swoją masę ciała, tak, to też może mieć dobry wpływ i dobre efekty. Natomiast to jest wszystko cienka linia i trzeba jakby to robić ostrożnie, najlepiej pod okiem specjalistów. U mnie w tym miejscu, gdzie pracuję, stosujemy te sportowe oddziaływania, natomiast no, tam jest pełen zespół psychologów, psychoterapeutów, terapeutów zajęciowych, psychiatrów. Cała praca naszego zespołu też jest nadzorowana przez profesora kliniki, więc jakby tam wszyscy pracujemy zespołowo i mamy to jakby pod no, odpowiednią kontrolą. W takim razie, jeszcze mówiłeś o Phelpsie i o tym, że miał stawy takie, że pozwalały mu na większe jakby, czy bardziej efektywne ruchy, które powodowały to, że szybciej pływał. Tutaj też jest takie ciekawe pytanie o fair play. Na ile, co i jak możemy wykorzystywać w dążeniu do mistrzostwa sportowego? No bo na przykład jak ktoś jest wysoki, no to proporcjonalnie do tej wysokości ma troszeczkę dłuższe ręce, dłuższe nogi niż osoba niższa, więc można powiedzieć, może szybciej dzięki temu płynie, albo ma dłuższą rękę, więc może szybciej mnie złapać. Tak? To jest oczywiście w sporcie jak najbardziej dozwolone. Natomiast czasami Znaczy, widać, że bardzo dużo w sporcie wyczynowym też takich genetycznych rzeczy ma duże znaczenie. Pamiętam kiedyś jedna mama zawodnika opowiadała mi, to była stara historia chyba z końca lat 90., że przyszła odebrać dziecko z basenu i trener pływania spojrzał na nią i o, ale pani ma super figurę, i miał na myśli to, że właśnie ma długie ręce i długie nogi, i mówił, koniecznie pani dziecko ma chodzić do mnie na basen, tak? Bo jakby to było takie podejście, że trenerzy obserwowali też rodziców, żeby widzieć, jak ich dziecko będzie, jaką będzie mieć budowę ciała, jak będzie się rozwijać, tak? Więc takie...
Ciekawe bardzo. No ale też tak sobie myślę, jeszcze do tej anoreksji wracając, teraz robiłem taki wywiad do innego projektu niż ten podcast, o którym nie mogę mówić, ale mogę powiedzieć, że jestem podekscytowany, bo...
To jest tajny projekt?
Na razie tajny, ale taki podcastowy, bardzo fajny. Robiłem ze sobą z anoreksją, która jest też trenerką sportową, co jakby trudne położenie, nie? I ona właśnie zmieniła ten sport, który uprawiała, z takiego sportu bardzo kaloriożernego na sport, który bardziej buduje mięśnie, wzmacnia mięśnie, wiesz, zamiast, nie wiem, biegać na bieżni, teraz, wiesz, rozciąga się i jogę uprawia, nie? Żeby też właśnie trochę ten sport był bezpieczniejszy w kontekście tej
To jest
anoreksji,
bardzo fajny
nie?
przykład właśnie tego też, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli jak ktoś się przekwalifikował z jednej dyscypliny wyczynowej na inną, bardziej w takim nurcie sportu pozytywnego, czyli tutaj ta osoba, o której mówisz, bardzo fajnie umiała wykorzystać swoje umiejętności, tak? I także swoje doświadczenie, które z tego, co rozumiem, jakby było negatywne i przykre, natomiast przekuła to w taki sposób, że mając teraz podwójne doświadczenie jako trener i jako osoba, która zmagała się z takimi trudnościami, będzie świetnie umiała dopasować, nie wiem jak to nazwać, plan treningowy czy plan tych swoich zajęć w taki sposób, żeby był bezpieczny, atrakcyjny, być może też dla osób, które zmagają się z podobnymi trudnościami.
No tak, słyszałem, że to osoba, nie byłem na treningu tej osoby, ale słyszałem, że to są fajne treningi. Trochę właśnie mówimy tak o tych kwestiach zdrowia psychicznego w kontekście dorosłych, trochę w kontekście dzieci, to chciałem też tak jasno zapytać, czy ta terapia sportem ma też zastosowanie, jeżeli chodzi o problemy właśnie dzieci czy dojrzewającej młodzieży, no bo to są takie trudne często momenty. Teraz pomyślałem o tym dojrzewaniu, że to są takie kryzysowe momenty bardzo. Czy sport w tych momentach też może pomagać?
No, jeśli odpowiednio zaaplikowany, to myślę, że tak. Teraz bycie nastolatkiem, znaczy nigdy nie było łatwe, prawda? Nigdy nie należało to do łatwych rzeczy. Natomiast wiadomo, że jakby pandemia zrobiła swoje, że świat się bardzo dynamicznie zmienia. Osoby, które są teraz nastolatkami, są to osoby, które jakby od urodzenia na świecie już istniały smartfony, tak? Czyli troszeczkę zupełnie mają inne podejście do rzeczy, które są w sieci. Bardzo dużo ich aktywności takich związanych też z życiem codziennym ma miejsce w tej sieci, tak? Co na przykład, jak ja byłem dzieckiem, jeszcze nie miało miejsca. Więc na przykład też bardzo dużo od nastolatków potrafię się nauczyć, jeśli chodzi o ich podejście do niektórych rzeczy, które dzieją się online. I też widzę już, mimo że mam nadzieję, mogę się uważać jeszcze za młodego człowieka, no to widzę bardzo dużą różnicę czasami, tak? Więc przy wsparciu osób takich, które są w wieku nastoletnim, aktywność sportowa też może być jak najbardziej pomocna. Zależy oczywiście, czy ta osoba doświadcza jakichś trudności, co by chciała, jak spędza czas na co dzień. To by trzeba wszystko jakby indywidualnie dopasować. Natomiast jeśli pracuję z grupą nastolatków, która jest jakby zróżnicowana, wiadomo, to stosujemy różne rzeczy, choćby takie, jakie każdy z nas pamięta, myślę, ze szkoły podstawowej, czyli zabawa w szczura, tak? Że leci taka lina, kręci się w kółko liną po podłodze czy po boisku i wszyscy na nią muszą przeskoczyć, a kto jakby nie zdąży, ten odpada. jest masa śmiechu przy takich zabawach, albo gramy też, bawimy się czasami w krzesełka, które są na weselu bardzo często. Jest kupa śmiechu, jest muzyka, jest trochę ruchu, natomiast też jest nacisk tutaj na kształtowanie umiejętności takich czy zespołowych, czy ogólnie takich społecznych, tak? Trzeba czasami się dogadać. Robimy też takie rzeczy, że dzielimy się na drużyny i zadanie jest takie, że trzeba wspólnie w drużynie coś zrobić, co nie jest możliwe do zrobienia samodzielnie. Więc trzeba tutaj jakby zjednoczyć się, to może jakieś takie nie pasuje to słowo, natomiast trzeba wspólnie się wysilić, jak coś można zrobić. I na przykład osoby, które są bardzo wysokie, często to ja to wtedy podniosę, tak? Inni jakby każdy musi znaleźć jakieś miejsce dla siebie i przez to widać, że każdy odgrywa jakąś rolę i że każda z tych ról jest wyjątkowo istotna.
A jaki sport jest najlepszy? No bo są, możemy, wiesz, teraz nie mówię, żebyś podał konkretną dyscyplinę, tak? Ale czy na to ten dobrostan psychiczny lepiej będą wpływały sporty siłowe, czy jakieś cardio? To nie wiem, taki widzę jeden jakiś z grubsza podział, drugi, czy lepiej indywidualnie sobie trenować, czy lepiej grupowo? To bym się domyślał, że pewnie grupowo, ale może właśnie wcale nie.
Jaki sport jest najlepszy? To jest fajne pytanie. Każdy sportowiec na ogół odpowiada wtedy, że jego sport jest najlepszy. Jego sport jest...
czyli judo, tak?
Tak, czyli ja bym w przypadku powiedział, że judo. Ja trenowałem judo, wciąż trenuję, też jestem trenerem judo. Natomiast staram się nie ewangelizować, czyli nie mówić, że mój sport to jedyna właściwa droga. No to wszystko zależy, tak? Zależy, kto jaką aktywność lubi, zależy też w jakim wieku jest dana osoba, no i co by chciała osiągnąć, tak? Więc znaczy myślę, że tutaj na spokojnie możemy powiedzieć, że taki sport, który sprawia nam przyjemność. Ja bym też tutaj zaznaczał, że fajniej warto uprawiać sporty, które są ogólnorozwojowe, czyli które kształtują nam zarówno motorykę, jak i siłę, ale także sprawiają, że jesteśmy rozciągnięci, czyli żeby nie iść w jakimś konkretnym kierunku, tak? Czyli że tylko siła albo tylko coś innego, bo dzięki temu, że w sposób równomierny będziemy rozwijać nasze ciało, no to jakby potem możemy więcej możemy zrobić, tak? Czyli będąc ogólnie, mając sprawność całego ciała wysoką, możemy potem łatwo się przekwalifikować na jakiś inny sport. Znam dużo byłych zawodniczek judo, które były bardzo, judo z takim ogólnorozwojowym sportem, które przekształciły się właśnie na instruktorki jogi czy na jakieś inne sporty. Ważne, żeby ta pierwsza dyscyplina była taką dobrą podstawą do innych.
Okej. Okay. Czyli morał z tej rozmowy, trenować judo. Dobrze. No, jak to zrobić, żeby się nie znudzić treningami? No bo to, wiesz, wiele osób odpada po jakimś czasie. No bo chodzisz, masz motywację, jest fajnie. A potem idziesz i jest fajnie. A potem idziesz, jest trochę mniej fajnie. I potem jest trochę mniej fajnie. A potem już masz, o Jezu, znowu to samo.
To jest bardzo trudne pytanie. Bo jeżeli uprawiam sport, to znaczy, że się uczę tego sportu. Jeżeli uczę się języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego czy jakiegoś innego, no to też jest to pewien rodzaj nauki. Mówi się, że powtarzanie jest królową nauk, tak? No i jakby pewna monotonia niestety zawsze może się wkraść, czy w doskonalenie się, jeśli chodzi o naukę języków, czy naukę innych przedmiotów, czy naukę na studiach, czy doskonalenie się pod względem naukowym, jeżeli ktoś pracuje naukowo. No i tak samo jest w sporcie, że niektóre rzeczy trzeba powtarzać i może ta monotonia się wkraść. Pytanie, z czego tutaj czerpać radość, tak? No, można z wielu rzeczy. Dużo sportowców, jeżeli skończy trening, to są zadowoleni. Mówią, ok, zrobiłem trening, fajnie, udało mi się, teraz mogę spokojnie wrócić do domu i pójść spać albo oddać się jakimś innym aktywnościom. Więc no tutaj nie ma jakiejś takiej recepty, co trzeba robić, żeby nam się coś nie znudziło, no bo niestety nasz mózg lubi uproszczenia i często jest tak, że jakaś rzecz nam się może znudzić, tak? Jeżeli lubimy coś jeść i bardzo często jemy naszą ulubioną potrawę, no to po pewnym czasie ona nie będzie nam już smakować tak jak kiedyś. Dlatego tutaj może różnorodność jest dobrym pomysłem, tak? Czyli w poniedziałki pojedę na rowerze, a we wtorki zrobię coś innego. Znam to też z własnego doświadczenia, że też bardzo często miałem tak, że nie chciało mi się iść na trening, że zmuszałem się wielokrotnie, też miałem jakieś takie kryzysy w uprawianiu tego sportu, więc no, trzeba radzić sobie tutaj na różne sposoby. Tak? Jeżeli jesteśmy sportowcem wyczynowym, jesteśmy związani z jedną dyscypliną, tak? No to nie możemy powiedzieć sobie, ja dzisiaj nie pójdę na trening, tylko pójdę na rower, tak? No bo to jest troszeczkę co innego. Natomiast no, łatwiej jest przy sporcie rekreacyjnym. Dużo osób mówi, że te cele mogą być bardzo pomocne, tak? Jeżeli wyznaczam sobie cel, czy zwiększenie ilości treningów, czy zwiększenie ilości zawodów, czy na przykład jakiś cel typowo sportowy, tak? Że na przykład robię 5 podciągnięć, a chcę zrobić ich 10, albo chcę szybciej przejechać jakiś dystans na rowerze. Tak jakby można stawiać sobie takie cele. Ważne, żeby to mieściło się też w granicach zdrowego rozsądku oraz w granicach szeroko pojętej przyjemności, tak?
No właśnie, ta przyjemność czasami jest wątpliwa, ale z drugiej strony moje doświadczenie osobiste jest takie, że wielokrotnie mi się nie chciało, jak miałem plan. Na ten rower w lecie to mi się zawsze chce iść, bo to jest tak turbo przyjemne, że to właściwie zawsze. Ale jak jest taka pogoda, no teraz nagrywamy, nie na początek roku, a tam muszę dojść na te siłownie i to mi się nie chce, i tam się przebrać, i potem się znowu przebrać i tam stacjonarnie to wszystko, więc się widok nie zmienia. No, ja kocham właśnie w rowerze to, że sobie oglądam rzeczy. Ale mi się nie zdarzyło nigdy, żebym się zmusił i żałował, że się zmusiłem. Zawsze jestem bardzo zadowolony, no jak się już zmuszę. Nie?
Tak, to jest bardzo często tak, że jak następuje ten moment przełamania się, czyli spakujemy torbę, wyjdziemy z domu, wejdziemy w kałużę, zobaczymy, o, ale brzydko, to przełamaliśmy się, idziemy na ten trening, tak? To jest ważna rzecz. Sportowcy, którzy trenują zawodowo, bardzo często jeżdżą na zgrupowania, tak? Na przykład jest w Polsce kilka ośrodków, centralnych ośrodków sportu. Są to ośrodki, w których największą zaletą jest to, że wszystko jest na miejscu. Śpię, jem i trenuję tam. Wszystko jest rzut beretem. Co prawda mówiąc zawsze rzut beretem, w moim liceum grupa z rozszerzonej fizyki mierzyła kiedyś, ile to jest rzut beretem, rzucali beretami i wyliczyli średnią, że jeden rzut beretem to 12,5 metra. Więc jak ktoś mówi rzut
beretem... Znam to liceum.
Jak ktoś mówi rzut beretem, to ja zawsze wiem mniej więcej, ile to jest. Natomiast...
A to jest w ogóle świetne, bo to jest tak mniej więcej intuicyjnie, co ja sobie wyobrażam.
No, tak. Dokładnie. Tak. No, trzeba mieć też beret, nie, żeby nim rzucać.
No i pytanie, jaki beret? Czy wojskowy, czy taki dla starszej pani, czy wiesz, no tak. Czy dziecięcy? To jest już podjednostka. Jak się rzut beretem dzieje się na rzuty dziecięcym beretem. A jeżeli chodzi o, bo tak rozmawiamy o tej terapii sportem w kontekście nastroju, trochę jakichś takich depresyjnych rzeczy, trochę mówiliśmy też o zaburzeniach odżywiania, a jeżeli chodzi o napięcie, jeżeli chodzi o stres, no to no bardzo intuicyjnie zgaduję, że też sport na to pomaga.
Co pomaga nam redukować stres? Przede wszystkim jakby odcięcie się od tego, co nas stresuje. Bardzo często jest tak, że wracamy z pracy i cały czas gdzieś ta praca nam siedzi w głowie. Myślę o tej pracy, przewija się jakby cały czas ten wątek. No i jeżeli, na przykład też dlaczego dużo wyjazdów integracyjnych odbywa się poza miejscem, gdzie się pracuje, czy dlaczego dużo różnych szkoleń jest wyjazdowych? Dlatego, że jeżeli zmieniamy samo miejsce, no to psychicznie czujemy się inaczej, tak? O, zmieniłem miejsce, nowy pokój, nowa sala, inne miasto, inne miasteczko. Możemy się odciąć jakby od naszej codzienności i skupić się na tym, co jest tu i teraz. Sport jak najbardziej jest takim elementem, który po pierwsze pozwala nam się odciąć od tego, co nas stresuje, ale pełni też jedną bardzo ważną rolę, którą w zasadzie ciężko zastąpić. Psychotraumatolodzy mówią bardzo często, że trauma siedzi w naszym ciele. Sport jest to, można powiedzieć, metoda pracy z ciałem, więc nie tylko redukuje stres poprzez taki sposób, że odcinam się, czyli zapełniam swoje zasoby poznawcze jakąś inną czynnością, tak? No bo mogę się odciąć, dobrze oglądając film, albo jakąś inną aktywnością. Natomiast tutaj pracując z moim ciałem sprawiam, że no, można powiedzieć, że dwie rzeczy w jednej. Tak? Czyli jak najbardziej, jeżeli ten stres nie jest spowodowany jakimiś takimi rzeczami, które wymagają interwencji lekarza czy powiedzmy psychologa, to jak najbardziej można stosować.
Jeszcze sobie tak myślę o roli sportu, jeżeli chodzi o sen, bo teraz jak ktoś nas słuchał, to może sobie pomyśleć na przykładzie tej historii twojego znajomego, mm-hmm. że zaczął trenować i potem nie mógł spać, mm-hmm. że okej, ale jak zacznę uprawiać sport, to nie będę spać, to może nie jest wcale taki dobry pomysł, mm-hmm. a mi się wydaje, że sport chyba pomaga właśnie regulować ten sen.
Wszystko zależy też od naszego napięcia, ponieważ jeżeli czeka nas coś ważnego na zajutrz, to bardzo często jest tak, że leżymy w tym łóżku i myślimy, a to zrobię to tak, a może zrobię tak. I jakby przygotowujemy różne, w naszej głowie pojawiały się różne scenariusze, jak ten dzień będzie wyglądał, jak my się zachowamy w różnych sytuacjach. Natomiast na ogół mówi się, że no tak, że lepiej się śpi po uprawianiu sportu, głównie dlatego, że ciało jest zmęczone i że potrzebuje jakby szybszej regeneracji, czyli nasz mózg da nam sygnał, że jesteśmy zmęczeni, żebyśmy położyli się wcześniej spać. Sen jest wspaniałą rzeczą. Co mówi każdy informatyk? Czy próbował pan włączyć i wyłączyć komputer? Co jest bardzo śmieszne, ale to zawsze bardzo często to działa, tak? Jak zresetujemy komputer, bardzo często problem, który się pojawiał, znika. I ja często mówię, że sen właśnie działa na nasz mózg, na nasze ciało trochę tak jak zrestartowanie komputera. I jeżeli jesteśmy zmęczeni psychicznie, nie mówię, że coś nam się strasznego stało, tak? Natomiast byłem w pracy, byłem z psem, potem jechałem komunikacją, potem stałem w korku, potem coś tam, tak? Jakby dużo było tych bodźców, nasz mózg chce odpocząć. To tak samo jest. Tak samo jest z naszym ciałem, tak? Ono też, jeżeli uprawiamy ten sport, to będzie potrzebowało regeneracji, żeby się odbudować na nowo, silniejsze i lepsze. Więc tutaj ten przykład z tym kolegą, który nie mógł zasnąć, był takim przykładem dosyć specyficznym. Tak? Po pierwsze, to była osoba, która nigdy wcześniej nie miała do czynienia z ruchem. Po drugie, tutaj też jakby wiek na to chyba, myślę, wpływał. Godziny tych treningów, ale też to mogła być kwestia indywidualna, tak? Nie każda osoba w wieku tej osoby, o której mówiłem, będzie mieć takie same problemy, więc to najlepiej się przyjrzeć po prostu, kto jak woli trenować. Czasami to nie jest możliwe, tak? No bo czasami na przykład mój ulubiony trening z moją ulubioną panią jest w piątki o 14:30, tak? No i nic z tym nie zrobię, prawda? No ale na tym wygląda, tak wygląda życie w społeczeństwie, że na pewne ustępstwa musimy być gotowi, więc możemy na przykład dostosowywać też nasze życie pod kątem tych przyjemności czy tej aktywności fizycznej, której jakby nie możemy, niektórych ram czasowych nie możemy przesunąć.
Tak, no ja na przykład osobiście sobie lubię, nie zasnę godzinę po treningu, ale 2 godziny po treningu już zasnę, mm-hmm. nie? I to nawet dobrze bardzo.
Tak, no jakby taki sen, jak nasze ciało jest zmęczone, to jest inny sen, prawda?
Ja tak sobie też myślę, że jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, no to też ważne są wszystkie te aspekty społeczne, jakieś poczucie przynależności i to chyba też uprawianie sportu daje, nie? No bo tworzą się takie. Pytaj wcześniej, czy mam rodzeństwo. Mam siostrę. Ona była gościnią tego podcastu, Basia Wasilewska-Rybak, polecam, bo rozmowa jest właśnie o sporcie, ona uprawia capoeirę. I tam bardzo silnie się pojawia też taka więź i taka wspólnota. I z innych różnych środowisk sportowych wiem, że tak jest. Więc to pewnie też ma jakieś znaczenie dla tego dobrostanu, nie?
Tak, jak najbardziej. Padło już tutaj, że człowiek to zwierzę społeczne i niezależnie, czy jesteśmy introwertykiem, czy ekstrawertykiem, no jednak jesteśmy zależni od innych ludzi i ci inni ludzie są dla nas ważni. Jeżeli uprawiamy jakiś sport, to wiadomo, że należymy do jakiejś grupy i mamy wspólne zainteresowania, więc to nas bardziej łączy. Natomiast Tak, wiele, rozmawiałem z wieloma zawodnikami, którzy uprawiali dyscypliny indywidualne, natomiast jakby to życie wspólne tych wszystkich zawodników, którzy razem trenowali, oni byli bardzo ze sobą związani, tak? Bo poza tym jakby, że łączyły ich wspólne chwile treningów, to także wyjazdy na zgrupowania, tak? Wtedy się razem się je, razem się trenuje, razem się śpi, można zawsze powiedzieć, znaczy często popadały takie słowa, że jakby to jest druga rodzina. A wyczynowy sportowiec nawet spędza czasami więcej czasu z trenerem niż z rodzicami bądź z partnerem czy partnerką, tak? Bo to jest tyle czasu, więc jak najbardziej aspekt społeczny tutaj też jest dosyć bardzo, bardzo ważny, tak.
Czytałem swój artykuł o zdrowiu psychicznym właśnie w kontekście sportu i tam... Tam napisałeś, że osoby uprawiające sport są weselsze, że sobie lepiej radzą ze stresem, że mają większe poczucie własnej wartości. Mhm. I mnie ciekawi, skąd wiemy, że tu jest przyczynowość, a nie korelacja, i to jeszcze konkretnie w tę stronę przyczynowość. Bo ja sobie też wyobrażam, że osoba dzięki temu, że uprawia sport, jest weselsza, lepiej sobie radzi ze stresem i ma większe poczucie własnej wartości. Ale wyobrażam sobie też, że weselsza osoba i osoba, która ma poczucie własnej wartości, chętniej uprawia sport.
No to bardzo, bardzo cwane, podchwytliwe pytanie i masz rację, tak? To nie jest łatwo rozdzielić. Natomiast z tego, co się orientuję, też nie wiem, czy pamiętasz, wspominałem dzisiaj, że będę przygotował taki projekt naukowy, badania właśnie, żeby dokładnie sprawdzić, jak to, czy to, o czym mówimy, jakby... Znaczy to, o czym mówimy, potwierdzało badania naukowe, natomiast jakby chciałbym to rozszerzyć. I jednak artykuły, które czytałem z czasopism takich jak niektóre takie czasopisma psychiatryczne wydawane w Stanach, to jednak ten ruch łączony z psychoterapią czy stosowany w psychiatrii no jest potwierdzany jako taki czynnik, który może świadczyć o tym, że to, co powiedziałeś, czyli dobry humor i tak dalej, że to się podnosi. Nie wiem, czy to jest pełna odpowiedź. Co myślisz?
Pewnie pełna byłaby z cytowaniem źródeł, ale zaskoczyłem cię tym pytaniem. To jest bardziej taka moja refleksja, że to się pewnie też wzmacnia, nie? Podejrzewam, że im więcej uprawiasz sportu, tym więcej uprawiasz sportu, nie? Bo ci się poprawia nastrój. Ja nawet pamiętam ze szkoły, nie? W sensie, tak, mam skojarzenia szkolne, bo chodziliśmy do tego samego liceum, gdzie się te berety mierzyło. Rzut beretem, tak. Że jak, wiesz, no, pamiętam osoby bardzo nieśmiałe, to te osoby nie uprawiały sportu, nie? Mhm. Więc ja mi się wydaje, że tutaj było, jakby one były niechętne na WF-ie i te takie... Pamiętam, że nasz WF-ista, barwna postać swoją drogą, jak ktoś nie chciał na przykład grać w piłkę nożną, to mógł biegać dookoła boiska. I były takie osoby, które wybierały to, że będą biegały dookoła boiska zamiast grać w piłkę nożną, bo jakby gdzieś tam, myślę, że społecznie może się czuły nie na tyle wyluzowane, żeby grać w tę piłkę nożną. A niektórzy po prostu nie lubili, dlatego biegali. Więc tak myślę, że wiesz, jak z kolei zaczniesz ten sport uprawiać, to się może wzrosnąć gdzieś tam pewność siebie i samoocena i samopoczucie, to chcesz więcej. Ale podejrzewam, że ta zależność w obie strony może działać.
Tak, no pewnie.
A takie jeszcze pytanie, w sumie nie wiem, czy do psychologa bardziej, czy do... Ale też jesteś trenerem. No dobra, to do ciebie pytanie. Bo tak sobie wyobrażam, że ktoś słucha naszej rozmowy i myśli sobie, kurczę, ten sport to jest fajniejszy niż mogłoby się wydawać, albo teraz mam potwierdzenie, że jest tak fajny, jak myślałam, no to chcę sobie pouprawiać. No ale ktoś, wiesz, może mieć jakąś, nie wiem, otyłość, dajmy na to, no i nie pójdzie uprawiać sportu, no bo się boi o stawy. Ktoś może, znaczy, jak, no wiadomo, są sporty, gdzie to jest dopasowane, no ale nie wiem, nie pójdzie biegać, no bo nie polecałbym osoby z chorobą otyłościową. Ktoś może, nie wiem, nie mieć pieniędzy, żeby płacić za treningi, albo nie mieć możliwości. Więc takie pytanie, czy spacer to też jest sport?
Jak najbardziej. Tutaj odniosłeś się do artykułu, który napisałem. Tam zaznaczyłem, znaczy odwoływałem się do do zielonych stref, czyli takich chyba 4 czy 5 miejsc na świecie, gdzie ludzie długo żyją. Opisał je amerykański podróżnik Brown. I to co łączyło te strefy, to że tam był słabo rozwinięty transport publiczny i że odległości, które mieszkańcy tych stref pokonywali, nie były bardzo długie, ale też nie były bardzo krótkie. I oni zasuwali na piechotę po prostu. I można powiedzieć, że takie chodzenie jest bardzo sprzyjające. Też pytanie, czy można nazwać sportem, tak? Jeżeli mam daleko do warzywniaka, no to idę, wracam i nie mówię, byłem, zrobiłem trening, tylko mówię, byłem po pomidory, tak? Natomiast tak, no to ma duży wpływ i jest jakby, najważniejszy jest ten złoty środek, tak? Czyli jakby taki umiar we wszystkim i w aktywności sportowej, i w diecie, i też w szeroko pojętej naszej codzienności, tak? Jeżeli będziemy zasuwać na piechotę, tak, to może mieć to fajne efekty, czyli może być dokładnie taką dawką ruchu, jakiego potrzebuje jakby nasze, czy nasze lenistwo, czy też jakby nasz rozwinięty świat. Tak? Już padło tutaj słowa, że nasz mózg lubi uproszczenia i jakby, czyli nasze ciało jest leniwe i nasz mózg, który jest w stanie przyswoić niewyobrażalne ilości informacji, tak wszystko tu wymyśliliśmy koło, tak? Potem wymyślimy samochody i tak dalej. Jakby upraszczamy sobie to życie do maksimum, zapominając, że no ewolucja tak szybko nie nadąża, tak? Jak cywilizacja. Na przykład przecież dzieci boją się. To znaczy, jakieś dziecko, które boi się samochodów, raczej większość dzieci lubi samochody, natomiast dzieci boją się węży, tak? No bo ewolucyjnie jakby to wąż mógł nas ukąsić. Natomiast w krajach wysoko rozwiniętych raczej statystycznie mało dzieci, albo prawie żadne nie umiera od ukąszeń żmii czy innego węża, a niestety ginie pod kołami samochodów, tak? Więc tutaj jakby czasami musimy też brać poprawkę na to, że ewolucja swoje, a jakby cywilizacja swoje, i też tutaj starać się to wypośrodkować.
To trochę mnie podprowadzasz pod pytanie takie też, które ci teraz chciałem zadać. Kiedyś właśnie, dawno temu ludzie dużo tego ruchu wykonywali. I to był taki ruch, który nie był w celach sportowych wykonywany. I to mnie tak skłania do myślenia, że są też takie zawody, w których człowiek się dużo rusza. Nie, nie wiem, ktoś jest budowlańcem, czy no po prostu takie zawody fizyczne, gdzie tego ruchu jest naprawdę sporo. I wiem, że z badań dotyczących otyłości i redukcji wagi wynikają bardzo ciekawe rzeczy, że ludzie, którzy trenują w celu redukcji wagi, osiągają dużo lepsze rezultaty, jeżeli chodzi o redukcję wagi, niż ludzie, którzy pracują, wykonując ten sam ruch fizyczny, tyle samo kalorii teoretycznie spalając, ale bez tego celu, że to nastawienie psychiczne ma bardzo, bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o kontrolowanie wagi. To jest takie w ogóle kontrintuicyjne. Pamiętam w ogóle, że z tych badań wynika też, że ludzie, którzy wyobrażają sobie, że trenują, a nie trenują, też im idzie lepiej, nie? To jest w ogóle niesamowite. Ale w takim razie, czy taki ruch przy okazji pracy, taki nieintencjonalnie wykonywany, po prostu nie myślę o tym, że robię to po to, żeby trenować, też ma znaczenie dla nastroju, czy w ogóle to jest trudne pytanie i nie umiesz na to odpowiedzieć?
No właśnie się zastanawiam, czy umiem odpowiedzieć. To jest dużo różnych czynników, więc prawdę mówiąc chyba nie będę w stanie powiedzieć, czy ruch wykonywany podczas pracy będzie miał taki sam efekt jak dokładnie ta sama ilość ruchu wykonywana, ale jakby z nastawieniem typowo, że to jest trening albo to jest sport. Natomiast coś chciałem powiedzieć, ale mi wyleciało z głowy. Co to było? No może za chwilę sobie przypomnę. Mówiłeś też dużo o wyobrażaniu sobie, tak? Częścią psychologii sportu jest też trening mentalny i w tym treningu mentalnym bardzo często stosuje się właśnie techniki wyobrażeniowe. Są całe takie plany treningowe, znaczy całe plany treningu mentalnego rozpisane, żeby się nauczyć, tak? Czyli na początku wyobrażam sobie samą rzecz, potem wyobrażam sobie zapach, smak, jakby ruch, a potem staramy się to wszystko łączyć. I teraz jak to się stosuje we współczesnej psychologii sportu? No, to nie jest tak, że wyobrażam sobie, że stoję na podium z medalem, tak? Tylko ty na przykład mówiłeś o rowerze, czyli wyobrażasz, możemy sobie powiedzieć, że wyobrażasz sobie jakiś element, który chciałbyś poprawić, czy który chciałbyś robić szybciej, i wyobrażasz sobie, jak mógłbyś to robić. Ja akurat nie znam się bardzo dobrze na jeździe na rowerze, tak? A na przykład podczas podjeżdżasz pod górę, no i to jest taki trudny moment dla ciebie, czy dla mnie, czy kogoś innego, no i wtedy na przykład może trzeba mocniej pedałować, tak? Jak to zrobić? Jak sobie to wyobrazić? Czy wyobrażam sobie to zmęczenie, które wzrasta, no bo to przecież jadę, wjeżdżam pod górę, tak? Więc to jest jakby trudniejsze. Czy wyobrażam sobie mięśnie nóg, które jakby mi puchną, bo to jest też większy wysiłek. Nie wiem, czy widziałeś, natomiast na niektórych profilach takich w social mediach, takich motywacyjnych, są właśnie takie filmiki, jak tata mówi do dziecka: zamknij oczy, powiedz, jestem mocny, potężny, i potem po serii takich powiedzmy motywacyjnych zdań, temu dziecku udaje się wbiec gdzieś, gdzie wcześniej miał problem. Jakby no nasz mózg, nasza głowa, nasza psychika ma ogromny wpływ no na nas, tak? Na to, co robimy. Współczesna nauka jakby zna bardzo dużo metod nad pracy nad swoim dobrostanem. Na przykład pojawiały się tutaj też wątki psychoterapii, tak? Dużo osób korzysta, czy chodzi do psychoterapeuty, nie dlatego, że ma jakiś problem, tak? Tylko, znaczy w ogóle słowo problem to tutaj nie pasuje. Ja wolę zamiast problem mówić rzecz do zmiany. Natomiast traktuję to jako formę pracy nad sobą, jako formę pracy nad własnym potencjałem, jako formę samorozwoju, tak? Jakby żyjemy we współczesnym świecie i staramy się z tego wszystkiego, co nam nauka i różni specjaliści oferują, korzystać. Także tutaj praca na taka mentalna jest bardzo ważna. Wydaje mi się też, że o tym mówi Iga Świątek. Ona też bardzo dużo opowiada o pracy ze swoją psycholożką sportu. No tam kawał dobrej roboty obie panie wykonują, więc no jest to też bardzo ciekawe i też takie, można powiedzieć, zyskujące dużo popularność w dzisiejszych czasach.
A co się dzieje, jak ktoś się w ogóle nie rusza? Pisałeś też w artykule, jak ty czytałem, o hipokinezji.
Hipokineza, czyli taki niedobór ruchu albo jego całkowity brak. No można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju choroba, tak? Że tak jak mówiliśmy też, że co za dużo, to niezdrowo, ale co za mało, czy jakiś czegoś brakuje, to też może to się wiązać z poważnymi powikłaniami zdrowotnymi, czy też takim pogorszeniem naszego stanu psychicznego. Tak? Raz jeszcze powiem, że no tutaj no jestem zwolennikiem tego umiaru, tego złotego środka. Można też powiedzieć, że to, co działo się w starożytnej Grecji, czyli że tam rozwijali nie tylko swój umysł, ale także swoje ciało, tak? Można powiedzieć, że no to taki może troszeczkę idealizując to, tak, ale że uprawiali filozofię, uprawiali sport, przecież to tam powstały Igrzyska Olimpijskie, czyli taki harmonijny rozwój, równowaga między ciałem a psychiką. Jedno i drugie, jak powiedzieliśmy sobie jakiś czas temu, tak, wpływa na nasz mózg, który jest neuroplastyczny. Ten mózg rozwija się nie tylko pod wpływem emocji, ale także pod wpływem na naszego ciała i tego, ile nasze ciało ma ruchu.
No dobra, to teraz tak konkretnie. Ktoś teraz posłucha naszej rozmowy i pomyślał sobie, że chciałby się, że ta terapia sportem to brzmi fajnie. To są jakieś miejsca konkretne, gdzie się można zgłosić? Czy to trzeba sobie samemu zorganizować, czy jak?
No, dobre pytanie. Znaczy, no, sama ta terapia sportem, o której tutaj ja pisałem w artykule, no to są oddziaływania terapeutyczne, które ja i mój zespół stosujemy w pracy, tam w szpitalu, gdzie pracuję. Natomiast jest jak najbardziej jest. No to jest taki bardzo też ogólny termin, tak? Jeżeli jest ogólny, to można powiedzieć, że ma płynne granice. Można powiedzieć, że jest interdyscyplinarny. Czyli jeżeli ktoś chce stosować, tak jak tu było napisane, sport na receptę, czyli chce sport, ten ruch, żeby był obecny w jego codzienności i służył do jakiejś poprawy dobrostanu, tak, no to powinien aktywność swoją dobrać jakby pod zainteresowania, pod to, co lubi, pod to, co sprawia mu przyjemność. My tutaj jest jakby wiele sposobów, tak? Od najprostszych kupić karnet i gdzieś pójść, poprzez też widziałem dużo osób na grupach sąsiedzkich, szuka partnera czy partnerki do joggingu, czy do jakiejś innej aktywności fizycznej, tak? Jakby można też przez takie działania poznać nowe osoby, co po pandemii też jest, może być wartościową rzeczą. Więc tutaj takiej odpowiedzi konkretnej, ogólnej, nie znając danej osoby, ciężko tak konkretnie powiedzieć.
No, ale myślę, że można to sobie spokojnie jakoś zorganizować i pomyśleć, biorąc pod uwagę wszystko to, co powiedziałeś. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dzięki, Jasiek, bardzo było miło tu gościć i dzięki za fajne pytania i dzięki za rozmowę.
Dziękuję. I Wam, drodzy słuchacze, też bardzo dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. To był podcast Nie Tylko Pytania. Zaobserwuj podcast i oceń ten odcinek. Jeśli chcesz dołączyć do grona patronów, link do Patronite znajdziesz w opisie. Dziękuję.